bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu w ten wieczór, jeszcze świąteczny. Witają Państwa ksiądz Jacek Świątek.
Ksiądz Grzegorz Stolarski.
Razem z Państwem będziemy pragnęli spędzić te kilka minut, kilkadziesiąt minut, które są przed nami i będziemy znowu starali pochylić się nad rzeczywistością społeczną, bo o niej właściwie na dobrą sprawę już od kilku miesięcy rozmawiamy, próbując zgłębić za pomocą naszego ludzkiego rozumu to, co spotyka nas w przestrzeni, którą zazwyczaj nazywamy przestrzenią społeczną i właściwie po co ona nam jest potrzebna. Zapraszam Państwa do tego, by Państwo z nami byli. Ten czas, czas Bożego Narodzenia zazwyczaj jest określany jako czas bardzo rodzinny, a więc czas tworzenia bądź odnawiania wspólnoty. Można z nami łączyć się za pomocą telefonu 25 344 65 55. To jest telefon do studia w Siedlcach. Można również wysyłać krótkie wiadomości tekstowe, SMS-y na numer 509 056 590, a także łączyć się z nami za pomocą komunikatora Gadu Gadu numer 308-6701. Proszę Państwa, nasze ostatnie rozważanie, które miało miejsce już półtora miesiąca temu, jak ten czas jednak leci, co w kontekście końca roku jest bardzo znamienne. Zakończyliśmy omawiając poglądy Tomasza Hobbesa i jedną z teorii umowy społecznej, która pojawiła się by wytłumaczyć genezę państwa, społeczności państwowej. Zatrzymaliśmy się, obiecując Państwu, że nasze dzisiejsze rozważanie rozpoczniemy od Jana Jakuba Rousseau, ale to za moment, zanim przejdziemy do naszej rozmowy, chwila jeszcze muzyki. Zespół, który grał w latach 60. i 70., niestety u nas jest mało znany, Mark Almond Band i parę utworów z ich płyty Other People Room. We hang
czarno na białym.
Witamy Państwa po tej krótkiej muzycznej przerwie, trochę usypiającej jednakże, akurat utrzymanej w takiej lekko nostalgicznej atmosferze, zwłaszcza, że za oknem wieje silny wiatr, wzbudzając tumany śniegu, dzięki czemu mamy wreszcie zimę. A więc wróćmy jednakże do naszych rozważań, bo musimy sobie przypomnieć, że ciągle zastanawiamy się, skąd się wzięło państwo. Wyróżniliśmy pewne teorie, właściwie sprowadzalne do dwóch podstawowych. Pierwsza to jest ta, która że potrzeba życia społecznościowego wynika z faktu, że człowiek jest tak, z takim bytem, który potrzebuje owej społeczności do uaktywnienia, może to za dużo powiedziane, ale do pewnego, do wytworzenia w sobie umiejętności życia zgodnego ze swoją ludzką naturą, czyli to mielibyśmy naturalne, wynikające z natury człowieka potrzeba społeczności, w tym społeczności państwowej, o niej rozmawialiśmy akurat, bo pewne zostawiliśmy na boku. I druga, która wynika z pewnej konwencji, z tego powodu, że ludzie postanowili się dogadać między sobą po to, żeby się nie pozabijać przypadkiem i przekazując władzę, tu mielibyśmy Tomasza Hobbesa, tak pokrótce chyba można by było ująć te dwie podstawowe koncepcje. I w ramach oświecenia pojawia się jak gdyby należąca do tej, nazwijmy ją pewnej konwencjonalnej, czyli do związania z pewną umową pomiędzy ludźmi, koncepcja Jean-Jacques Rousseau. Jednakże ona jest w pewnym momencie różna, w zasadniczym momencie różna od koncepcji Tomasza Hobbesa.
W ogóle w oświeceniu pojawia się różnych wiele ciekawych rzeczy, między innymi właśnie także i koncepcję umowy społecznej jako sposób na wyjaśnienie tego, czym jest natura państwa. W ogóle nie tylko to, cały pomysł encyklopedystów, wielki ferment intelektualny, który dokonuje się we Francji w tym czasie, to jest połowa XVIII wieku, ferment, który doprowadzi w konsekwencji do rewolucji francuskiej. I dobrze wartościowania wszystkich wartości, jeżeli można tak powiedzieć, bo dzisiaj zdaje się też o wartościach będziemy mówić, więc może tak zacznę, chociaż być może na końcu naszej audycji już tak nie będę mógł powiedzieć, więc póki jeszcze mogę, to jeszcze tak. Do wielkich przewartościowań niewątpliwie dochodzi w tym czasie. Nazwa oświecenie jest dość umowna, to rzeczywiście...
Oni sami użyli tego określenia.
Tak, to oni siebie nazywali, natomiast co tam oświecać miało oświecenie, to już jest kwestia dyskusyjna. Niewątpliwie jest to czas, w którym odchodzi się od pewnych właśnie, już zdecydowanie odchodzi się od pewnych klasycznych pomysłów, albo raczej już klasyczne pomysły stają się zupełnie jakoś, jak nie ośmieszone, to przynajmniej odesłane zupełnie do lamusa. Także w dziedzinie społecznej, wbrew temu, co głosi powszechna opinia, taka trochę właśnie nieuzasadniona, czasy nowożytne nie są czasami powrotu gdzieś do starożytności, ale są czasami zdecydowanego zerwania, poczynając od odrodzenia, wbrew temu, co często słyszymy, że to był jakiś powrót do starożytnych, do klasycznej wizji człowieka, do klasycznej wizji społeczeństwa, właśnie raczej nie, z tego co widać. Konsekwentnie, krok po kroku, poczynając od czasów tak zwanego odrodzenia, kończąc na czasach dzisiejszych, mamy krok po kroku odchodzenie od tych klasycznych rozwiązań, które i to można byłoby pewnie spędzić na ten temat sporo czasu wspólnie razem, żeby pokazywać to, w których miejscach to się dokonało. A więc dokonała się także i reforma, można czy powiedzieć, czy deformacja czy reformacja wizji państwa, która funkcjonowała najpierw w społeczeństwach, czy funkcjonowała w klasycznej filozofii, tak jak to wspominaliśmy. Hobbes jest tutaj krokiem pewnym, a Rousseau jest kolejnym krokiem, w którym mamy cały czas do czynienia z przekonaniem, że człowiek najlepiej realizuje się w zasadzie sam. To znaczy, że społeczność jest w gruncie rzeczy takim co najwyżej złem koniecznym, skoro już żyjemy w społeczności, trudno. No, trzeba teraz to życie jakoś tak zorganizować, żeby jak najmniej szkody nam przyniosło. W gruncie rzeczy, nieco upraszczając, tak można przedstawić zarówno koncepcję Hobbesa, jak i koncepcję Rousseau. Zwłaszcza u Rousseau jest to widoczne, bo Hobbes może jeszcze raczej tylko po prostu na zasadzie pewnej analizy, powiedzielibyśmy dzisiaj, na zasadzie pewnej analizy faktów, wyciąga wnioski takie, że jesteśmy egoistami i w związku z tym wcale nam nie zależy na jakimś specjalnym życiu we wspólnocie. Rousseau ma troszkę inną może podstawę do tego, ale wnioski są pod pewnymi względami dość podobne. Gdzieś w połowie XVIII wieku Akademia w Dijon taki konkurs ogłosiła właśnie na pracę na temat kultury i wygrał ją właśnie Rousseau swoją pracą, której udowadnia, że kultura jest czymś, co degraduje człowieka. Kultura
jest czymś złym.
Tak, cywilizacja może powiedzieć sobie szerzej.
Cywilizacja ogólnie, bo to uwagę i naukę i
religię.
Tak,
rozumiana jako pewien wytwór społeczny w gruncie rzeczy. To znaczy w związku z tym, że społeczność ma taki troszkę degradujący charakter. Jest to więc kompletne zaprzeczenie tego, co proponowali nam starożytni.
Spróbuj może pokrótce opisać projekt, który stawia przed nami Jean-Jacques Rousseau, tłumacząc jak gdyby życie społeczne. Jean-Jacques Rousseau wychodzi od skonstruowanego projektu człowieka w tak zwanej naturze. Problem jest w tym, że to jest chyba pewien konstrukt.
To znaczy
wyjście od pewnego intelektualnego konstruktu, którego nie można sprawdzić.
Żebyśmy tutaj byli dobrze zrozumiani, bo my często mówimy o naturze. Wiecie państwo, to jest taki
chodzi
temat,
o przyrodę.
Właśnie, to jest taki temat, który, czy taki termin, który może wiele znaczyć. Nie jest to jednoznaczny termin, bo bardzo często do natury, physis, odwoływali się starożytni. Wręcz nawet w tej physis upatrując źródła wszelkich praw. Więc prawa, tak jak uczy Arystoteles czy inni klasycy, prawa wszelkie, także prawa państwowe, nie są prawami wziętymi z powietrza, ani z żadnej konwencji, tylko właśnie z natury. Ale w sensie natury rozumianej właśnie jako źródło określonego charakterystycznego sposobu działania. Więc natura ludzka to jest to, co powoduje, że człowiek tak, a nie inaczej działa. Charakterystycznie dla niego. To jest pierwsze znaczenie tego słowa. Ale jest jeszcze inne znaczenie tego słowa. Natura wzięta jako całość. Przyroda. To, co my tłumaczymy słowem przyroda. I tutaj to już jest nieco inne znaczenie. I gdy Rousseau mówi o stanie naturalnym człowieka, to nie o to mu chodzi, o co chodziło czy Arystotelesowi, czy stoikom, działanie w zgodzie z naturą, czy działanie rozumem.
Dla Arystotelesa to jest człowiek, który jest i w społeczności,
który działa w zgodzie z rozumem, bo to jest naturą człowieka, prawda? Naturalne dla człowieka jest działanie w zgodzie z rozumem. Tymczasem stan natury według Rousseau to jest stan właściwie dziewictwa takiego względem życia społecznego. To jest
czyli
stan
pierwotny, przedcywilizacyjny.
Taki właśnie stan przedcywilizacyjny. To jest takie coś, co od czasów właśnie to jest taka cezura, ten nasz czcigodny Rousseau, aczkolwiek potem będzie się to nieustannie powtarzało, co stanowi taki, można by powiedzieć, pewien paradygmat, pewien model myślenia oświeceniowego, prawda, że taka tęsknota za stanem naturalnym, ona do dzisiejszego dnia funkcjonuje w różnych ruchach ekologicznych i tym podobnych, prawda, że dopiero wtedy będziemy naprawdę żyli i będzie naprawdę nam dobrze, kiedy w jakiś dziwny sposób wrócimy do stanu natury, albo inaczej, stan natury jest jakimś rajem utraconym, któryśmy utracili wskutek cywilizacji. Cywilizacja nam ten raj odbiera. Kiedy czasami oglądam programy przyrodnicze w telewizji, to przesłanie wielu takich programów jest właśnie takie, prawda? Proszę, tam gdzieś żyją Indianie, którzy właściwie nie znają cywilizacji i oni żyją w jakimś przepięknym, cudownym układzie, nie znając własności. Tak, nie znając jakichś tam innych instytucji społecznych, a przez to właśnie żyjąc pięknie. Prawda? Żyjąc, przeżywając te swoje 30 lat, bo więcej się nie da w stanie natury, prawda? Przeżywając te swoje 30 lat w rozkwicie i pięknie, prawda? Bo bo przystosowali się do natury, prawda? To znaczy żyją bez ubrań, nie budują w zasadzie jakichś specjalnych domów, żyją sobie gdzieś tam.
Się
tak, tak. Albo też nawet jeżeli to tam to wszystko to jest ekologiczne, ponieważ nie przeszkadzają naturze.
Mnie zawsze zastanawia w takich momentach, ile by ci Indianie oddali za tabletkę aspiryny, ale to jest inna sprawa. Zostawmy ten temat na razie. Ale to jest właśnie ten stan natury. Ale czy nie wydaje ci się z pewnym problemem fakt taki, że my tutaj mamy do czynienia z pewnym konstruktem, który jest niesprawdzalny?
Absolutnie. Takiego czegoś nigdy nie było po prostu. Nawet ci Indianie, których tak traktuje się jako właśnie takich, to są takie pobożne życzenia nasze. Oni mają swoje instytucje społeczne. Oni mają swoje życie i to nie jest tak, że oni są tacy błodzy, mili, uśmiechnięci. Tak łatwo zrobić taki reportaż i to łatwo tak to przedstawić. Natomiast mają swoje instytucje społeczne, mają swoje zasady, których łamanie...
W gruncie rzeczy są społecznością.
W gruncie rzeczy są społecznością. Oni w ogóle nawet sobie nie potrafią wyobrazić innego sposobu życia, jak życia społecznego.
Tam... Mają podział ról, ci kobiety zostają, pilnują,
oczywiście.
Ci idą na polowanie,
zdobywają... Różnie to bywa w różnych
stanach, tak,
prawda?
Oczywiście.
Natomiast jakakolwiek analiza, głębsza analiza, taka właśnie kulturoznawcza, można by tak powiedzieć, pokazuje, że nie ma, nie było i pewnie nigdy nie będzie takiego stanu. Nic nie wskazuje na to, że kiedykolwiek człowiek w takim stanie istniał.
No dobrze, ale słuchaj, jeżeli wobec tego w owym przyjmujemy nawet, dobra, jeżeli nawet to jest konstrukt, my przyjmujemy ten konstrukt, dokonaliśmy pewnej analizy i w wyniku naszej analizy wyszło, że stan pierwotny powinien wyglądać tak, tak i tak. Załóżmy, mamy ten konstrukt i teraz powstaje dla mnie pytanie, co właściwie sprawiało, że w tymże stanie pierwotnym, przedcywilizacyjnym człowiek w rzeczywistości według Rousseau był człowiekiem szczęśliwym? Co właściwie sprawiało to? Czy tylko sam fakt tego, że żył w zgodzie z naturą, przyrodą?
Raczej chyba to, że drugi człowiek, pomijając układ, mówię, że to jest konstrukcja, że nie było w jego przestrzeni, że nie ma w jego przestrzeni drugiego człowieka, który mu coś zabiera wolność przede wszystkim.
Aha, czyli właśnie o to mi chodziło, żebyśmy podkreślili jedną ciekawą rzecz, że w gruncie rzeczy dla tego człowieka nie było ważne poznanie rzeczywistości, ile bardziej pewna wolność działania, którą mógł sobie pozwolić, nie mając w okolicy żadnego innego
człowieka, który by ograniczył poza tym, kiedy mamy ten hipotetyczny stan natury, prawda, nie ma problemu własności. Dlaczego nie mam problemu własności? Bo wszystko jest
nie muszę się dzielić z nikim.
Tak, bo nie muszę się z nikim, nikt nie pojawia się z jakimiś pretensjami naprzeciw mojego obszaru, można by tak powiedzieć. Ale oczywiście, bliższa analiza tego stanu pokazuje, jak hipotetyczny jest ten stan, prawda? Że to jaki stan ma być tylko jakimś, ja wiem, jakąś ideą regulatywną, która reguluje to, żeby zrozumienie tego, co się dzieje tutaj, w stanie już upadłym, jakby nie patrzeć, prawda? W którym żyjemy w cywilizacji, to znaczy w takiej sytuacji, w której ludzie następują sobie na napięty, można by tak powiedzieć, albo na odciski. I to boli. Boli przez sam fakt, czyli można powiedzieć krótko, obecność drugiego człowieka boli. Jest bolesna, jest ograniczeniem wolności. I teraz Rousseau, mając do dyspozycji taką wizję człowieka doskonałego i wizję niedoskonałości, którą mamy, usiłuje skonstruować taki sposób życia na Ziemi tutaj, czy społecznego życia, który by, na ile to tylko możliwe, łagodził tego rodzaju bolączki związane z cywilizacją.
Bo Rousseau nie chce powrócić do stanu natury. On widzi, że nie ma takiej możliwości.
Właśnie, to jest taka ciekawostka właśnie, że cały jego projekt nie ma na celu przywrócenia tego, bo zdajemy sobie doskonale sprawę, że tego rodzaju projekty, gdyby ktoś chciał na serio przywracać stan natury w człowieka, to skończyłoby się to dramatycznie dla człowieka, skończyłoby się to zagładą. Dlatego, że ludzie od samego początku nie mieszczą się w naturze rozumiane jako zresztą nie tylko ludzie, zwierzęta też kopią jamy, wiją gniazda. To nie jest tak, że to jest jakoś czysto naturalnie zostawione, prawda? Nawet wiemy o tym, co się dzieje wtedy, kiedy na przykład jest jakaś inwazja zwierząt, jakiś nadmiar, prawda? Wtedy też dokonują one zniszczeń, prawda? Całkiem naturalnie zachowują się szarańcze, ale to, co po nich zostaje, prawda, kiedy one przelecą sobie przez pola jakieś czy cokolwiek, to zdajemy sobie z tego sprawę, że trudno to nazwać idealnym stanem natury.
Tak, już wiesz, zastanowiła mnie jedna rzecz. Może powiesz, że idę zbyt daleko w swoich wnioskach wyciąganych z Jean-Jacques Rousseau, ale powiedziałeś, że ten stan pierwotny, jak określam przedcywilizacyjny człowieka, jest swoistą ideą regulatywną, pomagającą mi w sposób właściwy ustawić rzeczywistość, w której obecnie się
tak
znajduje. Czy nie ma tu już pewnego wstępu do tak zwanej permanentnej rewolucji, która musi być ciągłą rewolucją, bo stanu szczęśliwości my i tak nigdy nie osiągniemy, ale mamy pewną ideę, do której zdążamy i teraz przemieniamy rzeczywistość na rzecz tej idei, która jest przed nami. Czy to nie jest gnostycyzm?
No gnostycyzm, musielibyśmy wyjaśnić, co chcemy przez to powiedzieć.
Gnoza bardziej niż gnostycyzm.
Natomiast ja bym powiedział tak, nie bez powodu zaczęliśmy nasze dzisiejsze rozważania od przypomnienia oświeceniowego modelu, projektu, który zdecydowanie jest projektem uderzającym, można by powiedzieć, w klasyczny sposób myślenia i klasyczny sposób widzenia rzeczywistości. Jest to model, w którym rzeczywiście rewolucja, może nawet niekoniecznie od razu rewolucja, postęp, swoiście rozumiany postęp, i staje się tutaj taką kategorią niezwykle istotną. Celem naszym jest postępować. Tylko oczywiście trzeba teraz określić, w którym kierunku mamy postępować i co jest postępem. Prawda? Natomiast zgodnie z ideą oświeceniową właśnie zmierzamy do jakiejś wyśnionej krainy mimo wszystko.
Prawda?
Więc musimy konstruować, warto zapamiętać to słowo, konstruować musimy nasze życie społeczne, czy nieustannie projektować nasze życie społeczne, tak aby ono było coraz łatwiej, czy coraz bardziej odpowiadało temu, co postępowe. Proszę zwrócić uwagę, jak słowo postępowy funkcjonuje w oświeceniowym myśleniu. Państwo pewnie spotkaliście się z nim najczęściej w naszych realiach, w naszej siermiężnej, socjalistycznej rzeczywistości, prawda?
Ojczyzna postępu.
Prawda? Mamy postęp. Dlaczego? Dlatego, że marksizm, który był taką teoretyczną podstawą komunizmu, jest oświeceniową ideologią. I w związku z tym, ponieważ jest ideologią oświeceniową, ma w sobie również to, że my zmierzamy do jakiejś świetlanej przyszłości, prawda? Ona zostaje w pewien sposób określona i ta, jak zostaje określona ta świetlana przyszłość, warunkuje postęp. To znaczy, kto postępuje, a kto nie postępuje. Prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że to się pojawia wszędzie, bo co się stało na przykład dzisiaj? Niby odrzuciliśmy terminologię, frazeologię i powiedzmy sobie ideologię marksistowską, ale ona nadal trwa.
Zaś mnie korci stwierdzić, że dzisiaj też mamy salon i ciemnogród.
Dzisiaj znowu mamy ludzi postępowych i reakcyjnych. Dzisiaj znowu mamy ludzi, którzy rozumieją, na czym rzecz polega, na czym polega to, czy dokąd się toczy koło historii i nie rozumieją, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że ta retoryka, którą spotykamy dzisiaj często w mediach, jest właśnie wyrazem oświeceniowego ducha, przekonania o tym właśnie, że wcześniej oczywiście socjalizm był drogą do postępu, do komunizmu, a dzisiaj mamy jakąś wizję, wszyscy ludzie będą braćmi, prawda? A do tego drogą jest demokracja. Prawda? Kto nie rozumie demokracji, kto jest przeciw demokracji, jest wrogiem postępu. Prawdziwy postęp to aż ocieka takim właśnie ideologicznym sposobem rozumienia całej tej problematyki, która zaczęła się właśnie z Rousseau i okolic.
Znaczy, to trzeba było jeszcze Montesquieu'a wymienić.
No oczywiście, to trzeba było,
zrobimy
pewien skrót myślowy, bo tutaj, tam właśnie, gdzie ten ferment rewolucyjny, jeśli tak wolisz, rewolucyjny ferment w wieku XVIII we Francji, do pewnego stopnia w Niemczech, przynajmniej w niektórych krajach niemieckich, prawda, w Szwajcarii, Rousseau
był Kalwinem, stamtąd pochodził zresztą.
Stamtąd pochodził, czy w Anglii, prawda? To są miejsca, gdzie ten ferment zaczyna funkcjonować, gdzie te idee zaczynają krążyć, zaczynają robić swoje, można powiedzieć.
Tam się zaczynają pojawiać w tym momencie różnego rodzaju społeczności tak zwanych ludzi czystych. My byśmy dzisiaj określili jako purytan, którzy pojawiają się właśnie w Anglii, purytanie w tym momencie, którzy oni są tymi czystymi, jak sami siebie nazywają, wazami Ducha Świętego, które są przepełnione wobec całego świata, który jest światem złym i teraz musi być poddany owym naczyniom Ducha Świętego, które teraz rozleją cudowną wiedzę.
Powinien być poddany procesom.
Tak, procesom, które mają przekształcić tę rzeczywistość w jakiś
złą rzeczywistość, w jakąś lepszą rzeczywistość, w jakiś lepszy świat.
Dokładnie.
Tutaj to można by rozwinąć pewnie zupełnie znowu kolejną gałąź, której nie możemy w tym momencie zrobić, ale to jest cała historia właśnie tego, co jest i ruchem purytańskim, i tego, co jest jakimiś tam moralnymi ruchami XVI-XVII-wiecznymi, które gdzieś tam potem nagle dokładnie. W którymś momencie wyroziły się w masonerię, prawda? Która dokładnie, również jest, tak. jest wyrazem tego właśnie, że tu są czyści, prawda? Ludzie, którzy mają swoje czyste zasady, zasady moralne, wierzą w Boga racjonalnego, mądrego, to znaczy mądrze wierzą, nie na zasadzie jakichś tam zabobonów, prawda? Jakichś tam panów Jezusów, którzy przychodzą, bogów, którzy się wcielają, tylko wierzą tak, jak trzeba wierzyć, prawda? W jedynego Boga, producenta świata i tyle, po prostu na tej zasadzie.
Dajmy Państwu chwilę odpocząć. Proszę Państwa, znowu wróćmy na chwilę do muzyki Mark Almond Band i chwila oddechu. Here I am on your phonograph again. What kind of place did you bring me to this time? Is it a room so small that there's hardly room at all? Other people's rooms, are they cheery? Are they bright? Other people's lives, do they always turn out right? Do they always lock the door? Wishing they had someone to open it for. Just a little room of their own. And all the music that I play is just for the times that I get to slip away and lose myself in other people's rooms.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Przypominamy, że można się z nami kontaktować. Numer telefonu do studia 25 644 65 55. Numer SMS-ów 509 056 590 oraz numer komunikatora gadu-gadu 308 6701. Rozumiemy, że są Państwo jeszcze w nastroju świątecznym, a ten nastrój zazwyczaj wyznaczony także i tym, że człowiek w przejedzeniu bardziej myśli o tym, żeby zasnąć, aniżeli myśleć. Taka jest po prostu prawda. Zresztą Tomasz za chwilę twierdził, że najlepiej myśli się wtedy, kiedy się niezbyt za dużo zje i wcześniej rano wstanie. Sam wstał o 4 nad ranem. Ale wróćmy jednak do naszych rozważań, bo one są dość ciekawe. Czyli Jean-Jacques Rousseau konstruuje konstrukt, ładnie to brzmi, ale pewną abstrakcję, byśmy tak to ujęli, stanu naturalnego i z punktu widzenia tego stanu naturalnego, pierwotnego, przedcywilizacyjnego, ocenia rzeczywistość, w której dane jest mu żyć dzisiaj, tu i teraz.
Tak, ocenia także i to, co powinno być, to znaczy jak ona powinna wyglądać. Mm-hmm.
I z tego wyprowadza wnioski właśnie do budowy nowej cywilizacji. Jean-Jacques Rousseau twierdzi, że nie możemy uciec przed cywilizacją, że za mocno w nią wrośliśmy. Gdzie on widzi zasadnicze, bo może to trzeba by było troszeczkę podkreślić, gdzie on widzi zasadnicze problemy dzisiejszej cywilizacji? Co spowodowało, że człowiek stał się takim, a nie innym?
To wspominaliśmy tutaj to, że została mu zabrana wolność. Mm-hmm. Chyba to na to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę.
Przez co? Bo to też jest, wydaje mi, ważne.
Przez drugiego człowieka, to też wspominaliśmy o tym, prawda? Przez fakt pojawienia się drugiego człowieka i przez instytucje społeczne.
Właśnie, mnie interesują te instytucje społeczne, bo no Jean-Jacques Rousseau wskazuje na konkretne przyczyny, na konkretne jak gdyby elementy tejże rzeczywistości społecznej, które powodują owo zniewolenie tegoż człowieka, czyli zabranie mu wolności.
No to na pewno jednym z nich jest własność, prawda, którą posiadamy. Własność jest konsekwencją tego właśnie, że dwóch ludzi...
Między sobą zaczyna się spierać.
Właśnie, czy jakoś to pamiętamy, u Hobbesa był ten sam problem, prawda? Kto ma prawo własności? No ten, kto silniejszy w sytuacji przedpaństwowej, prawda? Tak samo i tutaj drugi człowiek pojawia się jako uzurpator, jako ktoś, kto mi tę własność może zabrać. I teraz powstaje problem, powstaje konieczność jakiegoś takiego ułożenia sprawy, która by pozwoliła nam tę własność
zachować,
może raczej ustalić, co będzie własnością, na jakiej zasadzie będzie ona funkcjonowała, prawda? Ale własność jest już czymś, czy posiadanie własności jest już czymś, co degraduje w gruncie rzeczy człowieka.
Znaczy, wydaje mi się, że u Jean-Jacques Rousseau ważną rzecz odgrywa moment uzasadnienia własności, bo sam fakt tego, że ja coś posiadam, muszę jakoś uzasadnić, dlaczego ja to posiadam i nie chcę oddać tego komuś drugiemu. I tutaj się pojawia ten zgrzyt, który właściwie trochę jest dziwny w przypadku człowieka, który jednak wygrywa za pomocą pracy na uniwersytecie, gdzie twierdzi, że to właśnie dzięki tym elementom kultury, jakim są nauka i jakim jest religia, doprowadziliśmy do stanu takiego, a nie innego, że człowiek jest uciemiężony.
Znaczy, no jeżeli cywilizacja, no to wszystkie te właśnie instytucje czy aspekty cywilizacji, które ją powodują, więc nauka w tym wypadku, prawda, oczywiście. No i tutaj religia specyficznie rozumiana, bo Jean-Jacques Rousseau nie jest niereligijnym człowiekiem zupełnie, natomiast no właśnie religia specyficznie rozumiana, religia, która właśnie od czasu oświecenia czy od oświeceniu nastąpi taka bardzo istotna krytyka religii chrześcijańskiej. Bo od tego momentu będą takie już bardzo istotne poszukiwania, jeśli nie ateizmu, to jakiejś religii, jakby to powiedzieć, racjonalnej religii innego typu, coś, co miałoby, i będą takie poszukiwania będą trwały. Do tego stopnia dojdzie, że gdzieś tam Comte w XVIII wieku bóstwem uczyni ludzkość właśnie, społeczeństwo.
No, swego czasu do kościoła świętego Piotra na Montmartre wprowadzono swoistą istotę, będącą istotą podobno rozumu. Była to zwykła, normalna dziewka uliczna, która była przebrana tylko i wyłącznie w czapeczkę rewolucyjną i zasiadła na ołtarzu jako bóstwo rozumu, któremu należy oddawać cześć. No, bardzo ciekawa.
To XVIII wiek, żeby było jasne. To nie są jakieś czasy przedhistoryczne. To jest XVIII wiek i oświeceniowa Francja.
Dokładnie. To jest w czasach rewolucji, to jest kult istoty rozumu.
Tak, znaczy istoty wyższej, czy rozumu wyższej. Przez duże R.
Powiedzmy. Przez duże R, właśnie. No dobrze, ale w gruncie rzeczy, dlaczego zwróciłem uwagę na kwestie związane z nauką, kwestie związane z religią, kwestie związane ze sztuką, bo Jean-Jacques Rousseau także występuje bardzo silnie przeciwko sztuce. Zresztą sam Jean Rousseau w Emilu chociażby postuluje, że do tego 17 czy tam 18 roku życia, w zależności od tego, jakbyśmy na to patrzyli, czyli do pewnej dojrzałości, dziecko ma być wychowywane bez żadnych zasad.
Przypomnijmy, że Emil jest taką książką pedagogiczną. Mm-hmm.
Która dzisiaj jest swoistą Biblią dla niektórych osób.
Tak, od której zaczęła się taka nowożytna pedagogika, można by powiedzieć, przynajmniej jakieś jej pomysły różnego typu, które właśnie mają takie właśnie inne podejście do istoty wychowywanej, prawda, gdzie właśnie trzeba robić wszystko, żeby w człowieku, młodym człowieku, nie zostało coś stłumione.
Dokładnie.
Stłumione coś, co, jak już wiemy i już sobie zdajemy z tego sprawę, tłumi w nas cywilizacja.
I teraz Jean-Jacques Rousseau, kiedy mówi nawet o tej kwestii, że wychowywania bez żadnych zasad do pewnego momentu, że dziecko samo znajdzie drogę swojego rozwoju jako istoty ludzkiej i trzeba zostawić mu tylko wolność, on na pewno będzie odnajdywał drogę. Jean-Jacques Rousseau przystępuje także do pewnego przekonstruowania rzeczywistości społecznej. On na początku, tak jak mówiłeś, faktycznie zwraca uwagę na demokrację, czyli jako na udział wszystkich ludzi w podejmowaniu decyzji. Z tym, że w którymś momencie Jean-Jacques Rousseau dochodzi do muru tejże demokracji i odkrywa zupełnie coś jeszcze innego. Chodzi o kwestię jaką, że on odkrywa swoistą wolę narodu.
Jest problem w ogóle pewnie zawsze wszędzie tam, gdzie będziemy mieli do czynienia w ogóle z władzą czy ustrojem opartym o konwencję, o umowę społeczną, prawda? Bo na przykład u Hobbesa ta konwencja, umowa społeczna, prowadzi Hobbesa do wniosku, że żeby mogła ona skutecznie realizować swoje zadania, ta państwo jako umowa społeczna, musi tu być zdecydowana i silna władza. A więc Hobbes, żyjący skądinąd w czasie absolutnych monarchii, będzie uzasadniał, dlaczego monarchia
powinna
musi być absolutna,
silna, tak.
Silna, prawda? To musi być, bo my w takim umowie społecznej cedujemy pewne prawa, czy nasze pewne, no to można tak to nazwać prawami, prawda? Mam prawo jako egoista, myślący tylko o sobie, zabić drugiego człowieka, który mi przeszkadza. Natomiast jak już wejdę w umowę społeczną, to represje, można by powiedzieć, ceduje na państwo.
To ono
państwo
ma prawo
musi
zabić.
Być, tak, to ono ma prawo na przykład dociekać czegoś, jakiś w tym układzie rozumianej niesprawiedliwości, ale oczywiście niesprawiedliwości polegającej na przekroczeniu tych zasad umowy społecznej. Tymczasem u Jean-Jacques'a Rousseau mamy sytuację nieco inną, prawda? Rousseau dochodzi do zgoła odmiennych wniosków. Aby umowa społeczna mogła dobrze funkcjonować, suwerenem, czyli tym, który podejmuje władzę, muszą być wszyscy. To znaczy wszyscy uczestnicy tej umowy społecznej. Czyli jak gdyby...
Ale każdy ma z nich różne cele.
No więc właśnie, ponieważ każdy ma różne cele, więc trzeba znaleźć coś, co
będzie ich łączyć.
Będzie ich łączyło. No więc właśnie, tutaj mamy sprawę owej woli narodu, prawda, czegoś, co już jest w zasadzie ponad jednostką, prawda, znowu właśnie nabiera jakiegoś takiego trochę mistycznego charakteru, a jednocześnie staje się uzasadnieniem, ta wola narodu staje się uzasadnieniem dla wszelkiej z tej woli wynikłej władzy.
Władza jest wyrazem woli narodu.
Nie sumy jakichś tam prawda? Pojedynczych ludzi, ale pewnego czegoś więcej, co nie jest tylko sprawą sumy właśnie pojedynczych decyzji ludzkich.
No ale jak to rozpoznać?
A no to jest właśnie pytanie.
I to jest cały mankament, bo wydaje mi się, że w tym momencie Rousseau znowu wraca do pewnej czapy idealistycznej. Wyszliśmy od pewnego idealistycznego, czyli niesprawdzalnego punktu genezy społeczności, tego stanu przedcywilizacyjnego, który zostaje zniszczony przez cywilizację. I teraz, żeby cywilizację naprawić, znowu potrzebuje pewnej czapy idealistycznej,
tak,
którą
dlatego,
nazwą
że...
swoistą wolą narodu, czyli, nie wiem, można by nawet nazwać cnotami obywatelskimi.
Trzeba Trzeba pamiętać o tym, że Rousseau żyje w wieku XVIII i nieobce są mu na przykład doświadczenia Polski pierwszej Rzeczpospolitej, gdzie właśnie mieliśmy sytuację, można by powiedzieć, idealnej demokracji, albo przynajmniej na tamte czasy zupełnie
jeden zerwał wszystko.
Prawda? Jeden potrafił zerwać wszystko, jeden potrafił...
No, ostatnio było o bigosowaniu, ale to zostawmy na bok.
No, to delikatny temat, prawda? No, w każdym razie mieliśmy taką sytuację, że przez kilkaset spotkań, można powiedzieć, tak, czy ponad 100 lat, Sejm Polski nie wydał żadnej ustawy, dlatego że wystarczyło jednego człowieka, żeby to... Oto jest niebezpieczeństwo prawdziwej demokracji. Więc demokracja, żeby była jeszcze prawdziwsza niż prawdziwa demokracja, musi mieć coś innego. To znaczy, wszyscy ludzie mają prawo do swojego zdania, ale chodzi o to, żeby wybrali pewne określone zdanie. Bo jak nie wybiorą tego określonego zdania, to ta demokracja się po prostu rozleci. A więc jak gdyby w takiej sytuacji już sugerowane jest coś takiego, jak to, co kiedyś Platon pokazywał, prawda?
Wyrzuci to znaczy... pewnych poetów z państwa wyrzuci.
Tak, no, a z strony, uczą. Żeby byli filozofowie, którzy dobrze uczą.
Tak, dokładnie.
Prawda? Musi być ideologia, która jak gdyby temu narodowi wpoi i pokaże, na czym cała sprawa polega, co no naprawdę dla niego dobre.
No prawie jesteśmy już w kącie, który oddawał wszelką władzę w ręce ideologów, którzy wiedzieli, w którą stronę trzeba pójść i sterować, a reszta miała pójść za nimi, jak za panią matką.
Czy my jesteśmy w kącie, czy my jesteśmy w Europie XXI wieku, to moglibyśmy się spierać.
Ale mówię w koncepcji kąta, a że w rzeczywistości naszej, tak, to właśnie tak. Za chwilę do tego chcę dojść, bo
cały czas
my jesteśmy projektem, my jesteśmy w jakimś momencie zrealizowanym projektem oświeceniowym.
Jak najbardziej, oczywiście. Takim, w którym owszem, demokracja, tak, z tym, że my dzisiaj w XXI wieku mamy więcej narzędzi i o takich Rousseau nawet nie mógł marzyć. O narzędziach manipulacji, przepraszam, o narzędziach oświecenia społecznego, prawda? Tak. To znaczy, żeby ci ludzie, owszem, mogąc wybierać, co chcą, wybierali jednak tak, jak trzeba wybierać. To na tym cały problem polega, prawda? Bo któż miałby o tej woli narodu wiedzieć? Prawda? To jest stale ten sam problem oświeceniowy. W demokracji tak zwanej ludowej, wybaczcie Państwo ten termin, ja się nie wygłupiam, tak to przecież pamiętacie, tak to nazywano, ludowa władza ludu. W demokracjach ludowych sytuacja wyglądała nieco inaczej, prawda? Tam była sprawa przewodniej roli partii i w zasadzie jedyną siłą rządzącą mogła być ta partia. Partyjki sobie mogły być, ale była ta partia przez duże P i ta partia, żeby ona miała jedną wolę. Znowu mamy ten sam pomysł.
Tak,
ona musi mieć jedną wolę. Kiedy będzie miała jedną wolę?
Kiedy będzie miała jednego przywódcę? Kult
prawda?
Jednostki.
Drażą. I kult jednostki możemy powiedzieć, to zawsze mówiono, że to jest taki okres błędów i wypaczeń. Nie, proszę Państwa.
To
kult
jest zrealizowanie.
Jest wpisany
dokładnie.
W ideę i kult jednostki jest wpisany w każdą oświeceniową ideę. Kult jednostki albo jednostek, parę osób, grupa. To, co Platon bardzo ładnie pokazał w którymś momencie, że demokracja wcześniej czy później musi się przerodzić, właśnie tyranie. Dlatego, że ona sama z siebie jest rozkładająca. No, to, co w pewnym sensie oczywiście to jest jakaś negatywna może postać w naszej historii, ale co powiedział słusznie Bogusław Radziwiłł, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w Potopie, kiedy rozmawiając i argumentując za tym, dlaczego musi się powiedzieć po stronie króla szwedzkiego, właśnie cały problem potopu szwedzkiego nie polegał na tym, że tam król szwedzki napadał na króla polskiego. Nie, chodziło o zmianę ustroju. Niektórzy magnaci sądzili, że król szwedzki przyniesie mu ustrój absolutny. I dlatego Bogusław Radziwiłł przedstawił tę wersję, właśnie ten problem. Co to będzie za kraj, jak można rządzić w kraju, gdzie na przykład szlachcie przyjdzie fantazja któregoś dnia wykreować na króla jakiegoś pana piekła Siewicza, prawda, nie wiadomo z kojej wulki, prawda, który po szlachcie przyjdzie taka fantazja. Więc żeby uniknąć sytuacji, żeby szlachcie nie przychodziły głupie fantazje do głowy wybrać, nie wiem, piekła Siewicza, Kaczorowskiego, czy jeszcze kogoś innego, prawda, nie może przychodzić do głowy takie głupie myśli nikomu, więc w związku z tym potrzebni są ci, którzy nam będą pomagali wybrać to, co trzeba wybrać w takiej sytuacji, co jest naprawdę postępowe.
No nie chcesz, aż gdzieś w tle mi się na języku pojawia coraz bardziej autorytet moralny, który się nagle pojawił w naszej rzeczywistości.
Nie, dlatego mówię, no Jean-Jacques Rousseau myślę, że gdyby się obudził w naszej rzeczywistości, to byłby zachwycony, bo mnóstwo, można by powiedzieć, instytucji pracuje na to właśnie, żeby myśleć odpowiednio, żeby nam do głowy jakieś głupoty nie przychodziły, żebyśmy głupich rzeczy nie wybierali, ale postępowe, te, które służą prawdziwemu postępowi, a nie byle czemu.
Ale wróćmy jeszcze raz do tego Jean-Jacques Rousseau, na to będę chciał zwrócić uwagę, bo powiedzieliśmy sobie, że on tworzył swoistą pewną czapę ideologiczną, idealną. Może ja na razie nie chcę użyć słowa ideologiczną, niech to będzie pewien idealny twór, do którego my zdążamy. Idealny twór, którym jest wola narodu, która nie zawsze musi być uświadomiona przez poszczególne jednostki. Ważne, żeby owi przewodnicy ową wolę narodu znali, która jest swoistym podskórnym takim prądem przebiegającym przez całą ludzkość, gdziekolwiek by ona się pojawiała.
Ludzie nie zdają sobie często sprawy z tego, że mają taką wolę, więc trzeba im po prostu tylko to ujawnić.
Tylko problem jest taki, bo wiesz, przyznam się, że myśmy, Państwo może nie wiedzą, o tym myśmy rozmawiali wcześniej przed audycją, ale korczy mnie, żeby użyć w tym momencie już słowa wartość, która tu się pojawi, ta wartość społeczna, która w gruncie rzeczy, czy nie jest pewnym idealizmem dzisiaj?
Proszę Państwa, no wiadomo było rzeczą, że gdy przyjdzie nam w ogóle do omawiania tej sprawy, to nie uda nam się ominąć, zignorować jakoś całej teorii wartości, która się tutaj będzie pojawiała. Nie wiem, jak to zrobić, żeby to było w miarę skondensowane, ale jednocześnie też i strawne do zrozumienia, na czym rzecz polega. Bo proszę zwrócić uwagę, że my dzisiaj w naszym dyskursie, w naszych dyskusjach, rozmowach, kazaniach
odwołujemy się do wartości.
Odwołujemy się bardzo często do wartości, prawda? I te wartości są odmieniane na wszystkie możliwe sposoby. Także, wybaczcie Państwo, i bardzo chętnie pospieram się z każdym, używanie tego terminu ociera się o bełkot.
Tak, często jest.
Proszę wybaczyć, ale my bełkocemy o wartościach, a nie mówimy o wartościach. To są bełkoty, jakieś właśnie tymi wartościami, jak gdyby frazesami na temat wartości zapychamy prawdziwą dyskusję, prawdziwy dyskurs społeczny. Także dyskurs etyczny, ale nie tylko, bo tym, zobaczcie Państwo, to słowo wartość stało się tak wszechobecne, że domaga się jakiegoś uzasadnienia. Cóż to takiego wartość?
No, wartość to jest przede wszystkim koszt wytworzenia jakiejś rzeczy. To jest wartość konkretna.
Ekonomiczna wartość.
No, ekonomiczna, tak. Typowo. Od tego zacznijmy, bo ja wiem, że dana rzecz ma taką wartość, bo zużyłem na to tyle i tyle materiału, zużyłem tyle i tyle czasu, zużyłem tyle i tyle moich sił, co przeliczam na pewne koszty ekonomiczne, pieniężne i wychodzi mi, że dana rzecz kosztuje 2 złote na przykład.
No to zwulgaryzowałeś strasznie pojęcie wartości. No, ale sprowadziłeś ją do ceny.
Dobrze, no ale taka jest prawda. Ta rzecz ma wartość 2 złote. Złotych. Mówimy wyraźnie w naszym codziennym.
No to spróbujmy poszerzyć to pojęcie. Może wartość to jest to, co warto wybrać.
No ale dlaczego?
A no więc właśnie. I tutaj chyba jak gdyby pojawia nam się cały problem. Owszem, na jakąś dojrzałą koncepcję wartości to będziemy musieli pewnie poczekać gdzieś do XIX wieku. Chociaż ta koncepcja już jest zadana. I u Kanta, prawda? I chociaż jeszcze nie w wyraźny sposób, ale bardzo łatwo od Kanta przejść do teorii wartości. Ale jest też zadana już właśnie w tego rodzaju pomysłach. Co jest ideą regulującą wolę narodu właśnie? Dlaczego? Do czego wola to jest chcieć czegoś?
Czego no właśnie, chcieć? Czego chcę.
Prawda? Ja konkretnie wiem, czego chcę. Prawda? Mam jakieś tam rzeczy, które właśnie są dla mnie cenne. Prawda? Dla mnie jako jednostki. One są dla mnie cenne, czyli mają wartość, prawda? Z różnych określonych względów. Jedzenie ma pewną wartość użyteczną, zdrowie ma pewną wartość użyteczną, prawda? Spokój, który mam, ma wartość użyteczną, moje bezpieczeństwo. To są wszystko rzeczy, które są dla mnie warte ochronienia, wybierania i tak dalej, z określonym względem, ale to są wszystko użyteczne wartości, prawda? Więc rzeczy, które warto wybierać ze względu na coś innego. No właśnie, a co to jest, jeżeli wola narodu, czyli jakaś zbiorowa chęć, to na co? Powstaje pytanie, prawda? Na co mamy chęć jako wszyscy? Do czego miałoby, albo raczej, do czego miałoby zmierzać właśnie to nasze bycie wspólne razem? Czego mamy razem chcieć?
No, i w tym momencie pojawią się hasła, które są dość nam bliskie i znane. Na przykład chcemy wszyscy wolności, równości i braterstwa.
No, to już króciuteńko przebiegłeś, czy sprowadziłeś, prawda, całą sprawę do tego, co potem zakwitnie na sztandarach rewolucji francuskiej, a co zostało, jak wspomnieliśmy, przygotowane przez ferment intelektualny, który tam sobie w XVIII wieku toczył umysły ludzi. Natomiast te właśnie wartości, czy też te cele, no jak to nazwać, prawda? One wszystkie pięknie brzmią. Jakkolwiek one wszystkie, proszę zwrócić uwagę, to jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, one wszystkie są w opozycji, czy w pewnym przekształceniu tego, co odnajdujemy w chrześcijaństwie.
Tak, oczywiście.
I dlatego też niektórzy, nawet nieszczęśnicy, próbują pokazać, że jakoby idee wolności, równości i braterstwa miały swoje korzenie w Biblii. No, jakbyśmy się upierali przy pewnym rozumieniu tych terminów, to można by na ten temat coś próbować zrobić, ale ja bym powiedział raczej tak. Jeżeli mają swoje korzenie w Biblii, to w tym znaczeniu, że stanowią swoistą opozycję do pewnych postaw, które są w Biblii prezentowane.
Tak jak altruizm jest ateistyczną formą miłości bliźniego.
A to będzie przy okazji braterstwa, mam nadzieję, właśnie, że nam jeszcze wyjdzie.
Za chwilę, proszę Państwa, powrócimy, a teraz jeszcze raz spotkajmy się z zespołem Mark Almond Band.
I see her every day, but she turns her face away. Her eyes tell me the pain in her heart. Why, I ask myself again, does she stay with a man who brings her pain? But she forgives him just the same. when she goes to him again. The memory still remains.
Witam Państwa po krótkiej przerwie z zespołem Mark Almond Band. Dziękujemy za SMS-y, które dostaliśmy. Przyszedł do nas z Białej Podlaski. Jak miło Was usłyszeć. Pozdrawiam z Białej Podlaskiej. Dziękujemy serdecznie. Odwzajemniamy. Mamy nadzieję, że dowiemy się od kogo. Proszę Państwa, można się, przypominam, z nami łączyć. Numer gadu 308-6701. Telefon 25-344-65-55. I numer SMS-a 509-056-590. Oczywiście numer do wysyłania SMS-ów, a nie SMS-a. Wróćmy jednakże do tych rzeczy, które mówiliśmy. No, powiedzieliśmy sobie, że są pewne wartości, które nazywamy wartościami użytecznymi, bo one pomagają mi osiągnąć jakiś cel, do którego zmierzam. Mam święty spokój, więc mogę zająć się poznaniem intelektualnym na przykład. Nie muszę zabiegać o sprawy związane z aprowizacją, z życiem, z pieniędzmi i tak dalej, więc mogę zająć się rozważaniami intelektualnymi i tak dalej, i tak dalej. Powiedzieliśmy sobie również, że oświecenie wytwarza nam pewną sferę jednak swoiście idealną, bo jak mówiliśmy o tej wolności, równości, braterstwie, to ja gdzieś z tyłu głowy od razu człowiek marzy, coś takiego jak wolność nie istnieje. Człowiek jest wolny w swoim działaniu, to znaczy nie odczuwa pewnego przymusu zewnętrznego, zmuszającego do jakiegoś działania, dokonuje sam pewnego wyboru. Podobnie rzecz ma się, jeżeli chodzi o kwestie z innymi wartościami, nawet jeżeli chodzi o miłość. Miłość w gruncie rzeczy jest działaniem ludzkim, a nie miłość jako taka. Nie mówię o bycia, który nazywam miłością, czyli o Bogu, zostawmy na razie ten religijny aspekt na boku. Mi chodzi tylko o pewne działanie. To jest charakterystyczne mego działania. Nie ma czegoś takiego jak miłość w ogóle.
Tak, to znaczy wtedy, kiedy mówimy o ludzkim działaniu, możemy tworzyć sobie pewne abstrakcyjne, może nie konstrukcje, ale pewne pojęcia abstrakcyjne, prawda? Kiedy widzę sprawiedliwego człowieka, mogę wytworzyć sobie pojęcie sprawiedliwości.
Na czym ona polega?
Tak, no ale to prawda, na czym jest, jaka jest definicja sprawiedliwości, prawda? I dzięki temu, wiedząc, jaka jest definicja sprawiedliwości, będę mógł ją zastosować do każdego sprawiedliwego człowieka.
Nie mogę powiedzieć,
człowieka.
Kto jest sprawiedliwy, kto jest niesprawiedliwy, tak jest, w swoim działaniu.
No, jeśli chodzi o wolność, pierwszy z tych problemów, no to wolność, również można stworzyć sobie pewne abstrakcyjne pojęcie wolności, widząc ludzi wolnych, tylko że można by tutaj wskazać na kilka aspektów tej wolności. Mianowicie wolność fizyczna, której nie ma więzień w więzieniu, prawda, jest pozbawiony fizycznej wolności, to znaczy nie może robić czego chce ze swoim ciałem. Nie może pójść, gdzie chce, nie może...
Podobnie rzecz ma się z człowiekiem chorym.
No, w pewnym sensie tak. Przy niektórych chorobach niewątpliwie. Choć inne są źródła, można powiedzieć, tej braku wolności. Druga wolność, można nazwać ją wolnością duchową, tą, o którą chodzi najbardziej, prawda, której nie traci człowiek będący w więzieniu. To jest to, co charakterystyczne dla człowieka, prawda? To jest ta wolność wewnętrzna, psychiczna, duchowa. Mi się najbardziej podoba takie określenie. Czyli właśnie wolność polegająca na samostanowieniu. Ja ustanawiam sobie cele, wyznaczam sobie cele swojego działania wedle przyjętych przeze mnie kryteriów, prawda? To jest ta wolność druga. No jest jeszcze trzecia wolność polityczna, która jest już pewną abstrakcją właśnie, prawda? To jest wolność właśnie społeczności do określonego sposobu działania. Czy wolność moja w określonym obszarze życia społecznego, prawda? I tutaj możemy sobie tworzyć pojęcie wolności jako pewną abstrakcję od tych właśnie pojęć, ludzi wolnych w tych trzech znaczeniach. Co miałoby znaczyć jednak, że na przykład wolność stanowić ma cel życia społecznego? Wolność kogo i jaka wolność? To jest pytanie pierwsze, prawda? W tym znaczeniu możemy mówić o pewnej hasłowości tego terminu wolność. Jak rozumieć mamy tę wolność, prawda? Czy to znaczy, że każdy człowiek ma prawo do wolności, czy że każdy człowiek, czy dopiero wtedy będzie ten zrealizowany ideał, wtedy, kiedy wszyscy ludzie będą wolni, prawda? Dzieci małe, chorzy psychicznie.
A jak czasem nie ma wolności dla wrogów wolności?
No więc właśnie, prawda? Co się stanie z tymi właśnie, którzy będą swoją wolność wykorzystywali dla niewłaściwych celów? Jak to ma się do tego, żeby ludzie głupio nie wybierali? Prawda? Gdzie ta wolność w tym układzie? Jak rozumieć wtedy taką wolność? Jakkolwiek hasło wolności jest takim hasłem, które z tych trzech jest najbardziej zrozumiałe. Bo mniej więcej jesteśmy w stanie określić, co mam na myśli to, gdy chcemy wolności, prawda? Chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że wolność dla wszystkich ludzi to jest nie tyle nawet pobożne życzenie, to jest absurd. To jest absurdalna sytuacja. Są wypadki, są sytuacje, których no, pewnego rodzaju wolności w pewnych wypadkach nie mamy i nie powinniśmy mieć.
Na przykład?
No właśnie, to są wypadki ludzi chorych psychicznie, to są wypadki ludzi, to są wypadki zbrodniarzy. Mówię, pewnego typu wolności. Nie mogę zabrać człowiekowi wolności psychicznej, wolności wewnętrznej, ale mogę mu zabrać wolność fizyczną. Prawda? Przez uwięzienie go. I to nie ma w tym nic niesprawiedliwego. I nie ma takiej sytuacji, powiedzenie, że wszyscy mają być wolni, to jest powiedzenie, że także ci, którzy odbywają kary, też mają być wolni, tak?
Czyli w tym momencie społeczeństwo wystąpiłoby samo przeciwko sobie,
więc jakiś inny typ wolności chyba tutaj jest na względzie, jeśli mówimy o tym, że wszyscy mają być wolni. W jakim znaczeniu wszyscy mają być wolni? Gdy wolność jest nie tyle projektem społeczeństwa, czy darem ze strony społeczeństwa, co jest po prostu moim normalnym uprawnieniem, moim normalnym stanem. Prawda? To nie jest, znaczyłoby to, że społeczeństwo oto ofiarowuje mi wolność. Ono mi nic nie musi ofiarować, ja ją mam. Tę wolność wewnętrzną, prawda? Ja ją mam, tę wolność psychiczną ja ją mam i mi jej nie zabierze społeczeństwo i nie daje jej społeczeństwo.
Ale czy w którymś momencie nie dojdziemy do problemu, słynnego problemu Damastesa, który polega na tym, że przygotował jakieś łoże dla idealnego człowieka i próbował dostosować tego człowieka do owegoż łoża. Innymi słowy, stawiam pytanie, czy w którymś momencie wartości nie wystąpią przeciwko człowiekowi?
Jeszcze raz powtarzam. Jesteśmy w tym momencie przy tej pierwszej z tych społecznych wartości, wolności. To jeszcze raz powtarzam, o jaką wolność tu chodzi, bo to chciałbym, żeby to było jakoś sprecyzowane. O jaką wolność będzie mi tu chodziło, prawda? Oczywiście, że mogę zabrać komuś wolność w imię wolności innych ludzi, żeby ludzie inni byli wolni od, nie wiem, zboczeńca, to tego zboczeńca trzeba pozbawić wolności fizycznej, cały czas powtarzam. Natomiast wolność wewnętrzna, wolność psychiczna dorosłego, normalnego człowieka wynika nie z tego, że jakieś państwo czy jakieś społeczeństwo mu ją nadało, czy na nią zapracowało, tylko wynika po prostu z jego natury. Państwo może mi zabrać wolność, państwo może mi ją ograniczyć zewnętrzno, ale nie zabierze mi moich wewnętrznych przekonań, mojej chęci robienia tego czy innego, prawda? Ja mogę zewnętrznie, fizycznie nie mieć takiej możliwości, ale wewnętrznie nic mi tutaj nie jest w stanie żadne państwo ani żadna inna instytucja zabrać, ani zrobić.
Ani dać. Na ten SMS wydaje mi się, że powinniśmy przynajmniej lekko zareagować, ponieważ przyszedł SMS treści następującej. Katolickie radio, księża i rozmowy o czymś, co w ogóle nie ma nic wspólnego z duchowością. Ja mam 10 zasad, które są dekalogiem. Słowo Boże i to mi do życia wystarcza. W wierze nie ma miejsca na intelektualne wywody.
Życzę sukcesu.
Również.
Bo rozumiem, że to był jakiś intelektualny wywód,
tak,
wierzę, że nie ma miejsca na intelektualne wywody. To co jest? Mam to na instynkt brać, na niucha, na piętą mam to rozstrzygać, które akurat 10 zasad, a ja mam na przykład 16 zasad. Na przykład może się ktoś taki pojawić. Jak mam przekonać, że powinno być raczej 10, a nie 16? Jakim sposobem? Ktoś inny przychodzi, mówi, moja główna zasada jest taka, żeby zadawać ból drugiemu człowiekowi, bo ja mam, to taka moja zasada. Czy ja mam jakiś argument wobec takiego kogoś, czy raczej powiedzieć, aha, no to ja twoja zasada, ja mam swoje 10 i nie zamierzam cię przekonywać, bo to nie ma miejsca na żadne intelektualne wywody.
Dokładnie.
Przepraszam, ale to jest wewnętrznie sprzecznie powiedziane. To jest dokładnie wewnętrzna sprzeczność. Ktokolwiek będzie próbował powiedzieć, że nie potrzebuje wywodów, musi użyć wywodu do tego, żeby powiedzieć, że nie potrzebuje wywodu. To jest jakiś intelektualny wywód, którego nie rozumiem.
Wróćmy jednakże do naszej rozmowy. Dlaczego ja mimo wszystko będę mówił, że w którymś momencie owe wartości mogą wystąpić przeciwko człowiekowi, bo możemy potraktować je czysto ideologicznie. Na czym one polegają? Staną się one ważniejsze. Realizacja tychże właśnie zaczęliśmy od wolności, ale są jeszcze cała masa, jest sprawiedliwość społeczna, o której już rozmawialiśmy tutaj, jest jest jeszcze braterstwo między ludźmi, pokój na świecie, przecież walczyliśmy o pokój swego czasu, prawda, i w imię pokoju prowadziliśmy wojny przecież, bo przecież walczymy o pokój, no to jest genialne połączenie, jak można walczyć o pokój, skoro jesteście pacyfistą. Więc w związku z tym, czy to nie wystąpi w którymś momencie przeciwko konkretnym ludziom?
To dotykamy troszeczkę innego już chyba problemu, to znaczy powiązanego oczywiście, ale problemu takiego...
Poczekaj chwilę, bo ja dokończę może to... Ja po prostu się boję samego słowa, nie tyle wartość, bo to, jak powiedzieliśmy, jest wieloznaczne, ale wartości społecznych, które mają tak mi unormować życie, żebym ja przypadkiem nie zrobił kroku i nie zrobił sobie żadnego nieszczęścia, sam sobie nie zrobił żadnego nieszczęścia, bo ja będę otoczony państwem, które jest dla mnie kokonem. Państwo mi zapnie pasy w samochodzie, państwo mi zakaże palenie papierosów w miejscach publicznych i państwo mi obetnie ubezpieczenie, kiedy będę czynił jakieś rzeczy, które są
nieładne.
Nazwijmy to na tej zasadzie.
No to, ale tu ja bym jednak wrócił do kwestii wartości, dlatego że, no właśnie, tak się dzieje, czy takie niebezpieczeństwo jest zawsze wtedy, kiedy motywem mojego działania uczynię jakąś właśnie mniej lub bardziej abstrakcyjną wartość. Dlaczego mam ci pomagać? Bo twoja wartość mnie do tego zmusza. Prawda? O, to jest teoria wartości. No, dobrze byłoby, żebyśmy się różnili na ten temat. Tutaj być może, gdybyś ty bronił teorii wartości, to być może wydałoby moje twierdzenie, byłoby nieuzasadnione.
To, co ty mówisz o wartości, ja po prostu jestem człowiekiem, którego ty widzisz i tak, wobec i takiego człowieka masz się zachować inaczej, jak wobec psa,
wobec
którego
zobaczysz
na ulicy.
Skąd to się bierze? Ano, to się bierze z tego, że ty masz to, czego ten pies nie ma, mianowicie swoją szczególną wartość, czyli godność. O, to jest teoria wartości, najkrócej rzecz ujmując. Czyli po prostu to nie ty jako człowiek mnie zmuszasz wprost do
tylko
czegoś, ale
godność,
pewna godność,
która jest w tle za mną.
Tak, która gdzieś tam w tobie razem, z tobą razem przychodzi, prawda? I ta godność. I ja na przykład mogę cię do czegoś zmusić w imię twojej godności. Mogę ci coś zabrać w imię twojej godności. Prawda? Mogę ci powiedzieć, że idziesz do więzienia, bo ja twoją godność walczę, bo to godność mnie poruszyła, prawda? Więc tu jest taka słabość tej teorii wartości, jeżeli tak pojmujemy, jeżeli tak będziemy ją pojmować. Być może można ją pojmować też inaczej, jak powiedziałaś, jest to pojęcie wieloznaczne. Natomiast gdy mamy do czynienia zdecydowanie z tak zwanymi społecznymi wartościami, czyli tymi, które są wyrazem nie pojedynczej woli, ale wyrazem woli narodu, jakkolwiek byśmy ją pojmowali, prawda? Które właśnie lud chce, prawda? Pamiętacie państwo, że w dawnych dobrych bądź złych czasach właśnie myślę Lenin, prawda, w domyśle partia, ale w tych dawnych czasach właśnie zawsze uzasadniano. Proszę zwrócić uwagę, że zawsze uzasadniano, że naród się domaga.
A dzisiaj się, prawda? Nie słyszysz tego dzisiaj?
Cały czas, no...
bo naród się domaga spokoju.
No tak, bo naród, jakiś naród się domaga, wola narodu, prawda? Nawet jeżeli państwo nie wiecie, to się domagacie tego spokoju. Gdybyś nawet o tym nie wiedzieli, to ten na plecach macie tą wolę, która ona się sama z tyłu za was, za waszej niecnej duszy domaga. Czego wy się sami nie domagacie, bo macie właśnie tą duszę niecną. Natomiast ona z tyłu się domaga tego właśnie, żeby ukrócić, zrobić porządek, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To zawsze wola narodu. No więc właśnie, i ta wola narodu w imię właśnie zrealizowania tego, co jest celem woli narodu, do czego ta wola narodu zmierza. Na przykład w imię braterstwa. Albo na przykład w imię równości. Prawda? Na przykład w imię parytetów. Prawda? Ma być równo. Wszyscy mają mieć porówno, prawda? Za chwilę może do kwestii równości dojdziemy. W imię tego właśnie pojedyncza jednostka, pojedyncza osoba traci tutaj na znaczeniu. Ważne jest to, żeby zrealizować tę wolę narodu. Żeby zrealizować to, co jest właśnie celem nie mnie jako jednostki, czy nawet nas jako zbiorowości, którzy ucelowiają się w jednym kierunku, prawda? Ale jest zbiorem, wolą jakiegoś bliżej abstrakcyjnego, nieokreślonego narodu. To nie widać może przy okazji wolności, bo wolność, jak powiedziałem, jest takim pojęciem,
ale
które...
Ale braterstwo i równości. To
ale równość i braterstwo to są już naprawdę niesłychane ciekawostki, na które warto naprawdę zwrócić uwagę. Bo najpierw, nie wiem, co kolega sobie życzy. Czy zaczniemy od równości, czy zaczniemy od braterstwa? Bo oba pojęcia, jak powiedziałem, są tutaj zdecydowanie zaskakujące. Równość czy braterstwo, księże Jacku?
Może wyjdźmy od tego braterstwa, bo ono mnie zawsze, prawda, jakby to pociągało. Tutaj, przepraszam, że wpadnę, bo akurat ja się czytałem w SMS-y. Tutaj przed chwilą osoba, która do nas pisała na temat właśnie wywodów intelektualnych. Źle się wyraziłem, mają księży rację, chodziło mi o to, że wiary nie da się do końca objąć rozumem. Tu się zgadzamy.
Troszkę tak nieprecyzyjnie to określenie.
Tak, ale zaraz. Owszem, przyjęłam fakty historyczne, rozumiem, Jezus istniał i umarł, ale tego, że jest gdzieś obok, już rozumiem, nie da się objąć, a filozof ze mnie marny, słucham was, nie umiem do końca zrozumieć i zacząłem się złościć, że czegoś nie wiem, wybaczcie. To nie o to chodzi, żebyśmy się złościli na siebie.
Nie, absolutnie.
Tylko chodzi o to, żebyśmy pewne rzeczy próbowali wyjaśnić, bo bądźmy szczerzy, spotykamy się z różnymi ludźmi, nie tylko osobami wierzącymi. W ramach wspólnoty wierzących pewne rzeczy mówi się już pewnymi nawet skrótami, my się rozumiemy. Problem, że pewne rzeczy musimy ustalać także z ludźmi, którzy są poza wspólnotą wierzących.
Może jeszcze przy okazji, skoro tak, to proszę Państwa, po pierwsze, bez względu na to, czego dotyczą SMS-y i jak są sformułowane, to my za nie jesteśmy bardzo wdzięczni, dlatego że one nas inspirują.
Tak, bo wiemy, w którą stronę mniej więcej
szukać. Dobrą filozofię, no nie wiem, czy uznacie Państwo naszą filozofię za wystarczająco dobrą, ale dobrą filozofię można zrobić na wszystkim.
Wychodząc z bardzo
prostych
rzeczy.
Nawet od tego, że ktoś na przykład, nie wiem, przyśle nam SMS-a, nie posądzam tutaj w żadnym wypadku, ale gdy ktoś przyśle nam SMS-a, który będzie chciał nas wyszydzić, nie szkodzi. Przesyłajcie, tak. Jeżeli Państwo macie ochotę, to proszę bardzo, przesyłajcie SMS-y nawet takie, które będą nas wyszydzać, bo to jest naprawdę dobrą filozofię, czy filozofię można zrobić na każdym twierdzeniu, na każdym zdaniu. Dlatego, nie wiem, pani czy panu,
pani
jesteśmy wdzięczni za tego SMS-a. Nie, w żadnych nie mamy złych podejrzeń, ale proszę także nie lękać się. I to się cieszę, że tutaj odzew nastąpił, dlatego że właśnie w filozofii my dyskutujemy, proszę. My się nie obrażamy, ani my nie...
Państwo jeszcze nie widzieli, jak my dyskutujemy.
Jak czasami nam się zdarza dyskutować, prawda? To na tym polega cała sprawa. Używajmy naszego rozumu.
A nie szabel.
I jeżeli mam używać tego rozumu, to kto go pokaże? I to nie na tej zasadzie, że się będę wstydził czy coś. Ja na pewno nie zrobię krzywdy osobie, którą nawet potraktuję, powiedzmy sobie, na takiej zasadzie, przepraszam, czegoś nie rozumiem, albo coś jest niedopowiedziane, nie dlatego, że miał poniżyć, nie dlatego, że miał cokolwiek jakoś wykazać swoją wyższość czy coś takiego. Broń Boże. Zmusić do myślenia. To jest metoda sokratejska. Zmusić nas do myślenia. Jeżeli mówi pani, że nie wszystko rozumie, to znaczy,
że
być może właśnie coś trzeba zrobić, coś trzeba uruchomić. Prawda? Jeżeli być może po prostu gdzieś tam jakieś nazwijmy to sobie przesądy, to znaczy jakieś istniejące wcześniej uwarunkowania, jakieś pomysły, jakieś takie właśnie przekonania płynące z różnych źródeł, kształtowały pani myślenie, które w tym momencie jest podważane. Być może. Być może na tym problem polega, prawda?
Ale to nie, jeżeli coś jest podważane, to w tym momencie szukamy uzasadnień. Jak nie mogę znaleźć, to znaczy, że muszę przyjąć inny punkt widzenia, ale ciągle szukam uzasadnienia dla swojego punktu widzenia. Taka jest po prostu
prawda. Gotów jestem zmienić swoje zdanie, jeśli zostanę przekonany.
Księże, mamy niestety 22:54.
Jeszcze nie zdążymy,
sobie porozmawiamy o tym wtedy, kiedy będziemy mieli audycję. Prawdopodobnie będzie to trzecia środa stycznia, ale jeszcze nie wiemy dokładnie, jak w radiu będzie ustalone. Dziękujemy również pani Krystynie Szania, która przysłała nam SMS-a. Wszystkie cechy muszą opierać się na miłości Bożej i ludzi, wykorzystaniu talentów, akceptacji. Tu brakuje mi jednak tego mimo wszystko rozumu, który każe mi oceniać na prawdzie. Byłoby lepiej na prawdzie. Ale te cechy pani ma rację, także
znaczy, powiem tak, uwagę. Jeszcze też nawiązując do poprzedniego SMS-a. Ja zawsze troszkę się buntuję czy burzę przeciwko takiemu powiedzeniu wiara nie tylko rozumem. W pewnym sensie tylko rozumem, tak samo jak w pewnym sensie tylko uczuciem. To znaczy, wierzę, jestem zaangażowany cały.
Nie ma możliwości, że...
I jeżeli na przykład decyduję się na to, żeby przyjąć, że Jezus Chrystus nie jest tylko prorokiem, ale jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, to nie decyduje się na mocy jakiegoś wniucha, że tak mi jakoś zapach zaleciał i w związku z tym coś takiego przyjąłem. Nie. Decyduje się na zasadach. Oczywiście jest to rzecz, której nie potrafię ani udowodnić matematycznie, ani jakichkolwiek innych argumentów użyć, ale cały czas nie wyłączam swojego rozumu, wręcz przeciwnie. Ja ten rozum cały czas mam i cały czas wiem, co twierdzę. Wiem, czego bronię, wiem, w co wierzę. Nawet tak, jeżeli nie jestem w stanie udowodnić komukolwiek, niedowiarkowi, że Jezus Chrystus rzeczywiście był Synem Bożym, ale jestem w stanie powiedzieć, co to znaczy, że Jezus Chrystus był Synem Bożym. Jestem w stanie, to cały czas mam zaangażowany rozum. Nie ma sytuacji, w której rozum jest niezaangażowany. Proszę wybaczyć.
Stop. W tym momencie niestety z Państwem się żegnamy. Dziękujemy
rozum
za... Tak, rozum nam nakazuje zatrzymać się. Dziękujemy serdecznie. Żegnam się z Państwem. Ksiądz Jacek Świątek.
Ksiądz Grzegorz Stolarski.
I dziękujemy bardzo serdecznie. No i księże już bez dopowiedzeń. I dziękujemy serdecznie panu Tomaszowi za realizację dzisiejszej audycji. Spotkamy się, proszę Państwa, już w nowym roku. Życzymy wszystkiego dobrego, aby ten rok był dla Państwa szczęśliwy.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.